Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Apoloniusz Kurylczyk, prezes Zachodniopomorskiego WOPR-u.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jak tam sezon nad morzem już rozpoczęty?
Tak, na kilku kąpieliskach już powiewają flagi informujące o tym, że ratownicy są na stanowiskach, są na kąpieliskach. Kąpieliska zarówno nad morzem, jak i w Szczecinie w wielu miejscach są otwarte. No i miejmy nadzieję, że pogoda będzie dopisywała, warunki atmosferyczne będą pozwalały na to, żeby na masztach powiewała biała flaga, która oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna.
Wiemy, że w poprzednich sezonach bywało tak, że gminy nie było stać na to, żeby otworzyć ich gdzieś w czerwcu, tylko 1 lipca dopiero ratownicy się pojawiali. To się zmienia chyba też.
Panie redaktorze, tak nie do końca, bo niektóre gminy rzeczywiście widzą taką potrzebę z uwagi na to, że ruch turystyczny już jest mocno obecny w tych miejscowościach nadmorskich. Niemniej jednak nie przekłada się na to, że kąpieliska są otwarte już pełną parą. Zazwyczaj jest to jedna, dwie wieże. Albo takie rozwiązanie bardziej zachodnie, czyli utrzymywanie grupy interwencyjnej, czyli mobilnego zespołu ratowników, który prowadzi patrole, jakby nie funkcjonuje wtedy kąpielisko, natomiast ratownicy są obecni na plaży, jeżeli jest taka potrzeba, to włączają się do działań. Tak jest na przykład w Świnoujściu i w Międzyzdrojach, i w Kołobrzegu.
Mamy tutaj statystyki. 2181 osób w Polsce utonęło od początku 2020 roku. Tylko w ostatnim roku 444 osoby. Co dziesiąta to kobieta, większość mężczyźni.
Tak jest, także pewnie w wyniku tych niefrasobliwego chyba zachowania albo niewłaściwej oceny ryzyka przez panów, no w ciągu 5 lat 2000 mężczyzn mamy po prostu mniej. I nie są to dzieci, nie jest to zazwyczaj młodzież, tylko są to dorośli, dojrzali mężczyźni w wieku 40-50 i więcej lat, niestety.
Jeśli chodzi o Zachodniopomorskie, ostatni rok, 2024, to 16 osób, wszyscy to mężczyźni.
Tak jest, to jest statystyka tylko sezonowa, czyli te 16 osób utonęło w sezonie takim ścisłym, można powiedzieć, od 15 czerwca do 15 września. Cóż, no, cieszymy się, że pojawia się zero. Mówimy tutaj o kobietach. Robimy wszystko, żeby również po stronie tej płci brzydszej też te liczby były mniejsze. Niemniej jednak, no, zdarzają się sytuacje, w których nic nie jesteśmy w stanie poradzić.
Domyślam się, że posezonowe utonięcia to głównie wędkarze.
Tak jest. Wędkarze albo intencjonalne, niestety. Śmierć w wodzie na skutek próby samobójczej, skutecznej próby samobójczej. Ja ogromnie cieszę się, że w Szczecinie kiedyś te próby były bardziej liczne. Obecnie wiedzą, myślę, te osoby, że nie mają szans i ratownicy je wyciągają wcześniej i takich sytuacji nie mam. Mamy tutaj duże zmniejszenie, jeżeli chodzi o utonięcia na poziomie Szczecina. No i ogromnie się z tego cieszę i chylę czoła przed ratownikami szczecińskiego WOPR-u.
A jeśli chodzi o te utonięcia z ostatnich 5 lat, właściwie od 2020 do 2024 roku, mamy ich w naszym województwie 95, w tym 8 to kobiety. Większość poza strzeżonymi kąpieliskami tak naprawdę.
Tak naprawdę wszystkie. Tak naprawdę wszystkie są poza
tam, gdzie ratownik, zero utonięć?
Tam, gdzie są ratownicy, tam, gdzie mamy kąpielisko strzeżone, tam nie ma utonięć. Tam jest bezpiecznie i tam wszelkie przypadki niewłaściwego zachowania albo wchodzenia do wody wtedy, kiedy jest to bezpieczne, są odpowiednio interpretowane przez ratowników, no i te osoby są wypraszane z wody. One najczęściej przychodzą wtedy na kąpieliska, przepraszam, na obszary niestrzeżone obszary wodne, no i tam robią, co im się podoba. Czasami zdążamy im pomóc, czasami jednak no, nie zdążamy. No i skutek jest właśnie taki, jak zwizualizowane jest to w statystykach.
Alkohol to główny powód utonięć?
Myślę, że głównym powodem to jest jednak nierozważne podejście do oceny ryzyka, czyli wchodzenie do wody wtedy, kiedy nie mam już takich umiejętności pływackich. Na basenie byliśmy w ostatnich 2 latach na przykład 2 razy, ale zawsze byliśmy świetnym pływakiem. No, czasami może weryfikuję to bardzo szybko, no i mamy sytuacje takie, jakie mamy. Już kilka takich w sezonie było, przykład tutaj Mielna, gdzie na falochronie falochron utrzymał mężczyznę na powierzchni wody. Tutaj nie było ratowników wodnych. W tą akcję włączyli się strażacy i osobę uratowali. Wracając zaś do alkoholu, ten alkohol niestety jest obecny i moim zdaniem jest on dużo bardziej obecny, niż wykazują te statystyki policyjne. No i być może on też wpływa na tą niewłaściwą cenę ryzyka, której skutkiem są właśnie te powstałe dalej wypadki.
Wydaje się, że wzburzone wody morza są najbardziej niebezpieczne, ale najwięcej osób topi się tak naprawdę na śródlądziu.
Na śródlądziu, na jeziorach, na rzece i tutaj tą statystykę na pewno podbijają wędkarze. Sytuacja, w której przez kilka godzin siedzimy w pozycji wymuszonej na burcie jednostki, nagle wstajemy, żeby sięgnąć po rybę, żeby wykonać jakąś czynność związaną z łowieniem ryb albo załatwić potrzeby fizjologiczną, kończy się wypadkiem, kończy się wpadnięciem do wody, no i często łódka odpływa, osoba znika pod powierzchnią wody. Tak może obrazowo wygląda to, jeżeli chodzi o wędkarzy. Też niestety dość licznie reprezentowani są tacy pływacy, często pod wpływem alkoholu. Mamy tutaj niedaleko takie jezioro, mówię o jeziorze głębokim, na którym dość często w jego pobliżu odbywają się różne spotkania, w których też jest spożywany alkohol, a czy finałową, czy elementem przerwy, schłodzenia się jest wejście do wody.
Założę się, że nie przepłyniesz głębokiego.
Że nie przepłyniesz, albo choć przepłyniemy na drugą stronę, albo przepłyniemy z tego miejsca w drugie. No, takie pomysły na trzeźwo, myślę, się nie pojawiają, a jeżeli pojawiają się, to raczej te osoby dobierają do tego sprzęt asekuracyjny, czyli taką właśnie dmuchaną bojkę, która znacząco zwiększy tutaj nasze bezpieczeństwo. Wracając do tych sytuacji obserwowanych na głębokim, tam widzimy dużo osób świadomych, którzy pływają z tym sprzętem asekuracyjnym, bardzo się z tego cieszymy, no i jest prawie pewne, że są oni trzeźwi, ale też jest i za chwilę będzie ich coraz więcej takich osób, które nie do końca są trzeźwe. No i z ostatnich 5 lat te jakby kopiowane są te przypadki. Weszliśmy z kolegą do wody, płynąłem, nie wiem, nagle kolega mi zniknął i ja, świadek zdarzenia po 10 minutach dopiero rozpoczyna poszukiwania, bo wcześniej szukał kolegi na brzegu. No. Ratownicy dopływający na miejsce zdarzenia, zanim zlokalizują miejsce, zanim potwierdzą, założą sprzęt, odnajdą poszukiwany obiekt, szanse na uratowanie są już zerowe.
Krążą takie mity w Szczecinie, że teraz jest więcej utonięć i to toną obywatele Ukrainy. Prawda to czy fałsz?
No, w statystykach ich nie widać, więc jeżeli one gdzieś się pojawiają, to chyba właśnie tylko w przestrzeni medialnej. Jeżeli chodzi o liczbę utonięć obcokrajowców, no to ona zawiera 2, 3, 5 osób w sezonie, ale rozdziela się, można powiedzieć, na połowę. Połowa są to obywatele Niemiec, połowa są to obywatele wschodnioeuropejscy, więc nie zauważamy tutaj jakiegoś znaczącego wzrostu. Jeżeli mówimy o takim profilu tonącego, to nad morzem najczęściej jest to turysta przyjeżdżający z województwa wielkopolskiego, z województwa mazowieckiego. No i teraz dzięki uruchomieniu ESKI coraz więcej niestety mamy też utonięć, jeżeli mówimy o panach z województwa dolnośląskiego. Na Śródlądziu są to głównie mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku oczywiście toną nie na kąpieliskach, tylko na niestrzeżonych obszarach wodnych. No i w ogromnej większości są to mężczyźni.
A proszę powiedzieć, jak to jest, że na zachodzie to tyle osób nie tonie, co w Polsce? Gdzieś w Niemczech, w Holandii, we Francji, tam jest inna kultura pływania? Czy my jesteśmy tacy hojracy, że najlepsi we wszystkim w pływaniu również?
To znaczy, też jesteśmy obecni, jeżeli chodzi o utonięcia na zachodzie, niestety. Jeżeli chodzi właśnie o obcokrajowców w Niemczech, w Danii, czy w Królestwie Holandii, tam bywały lata, w których połowa osób, które utonęła, to byli mieszkańcy, to byli Polacy, więc tam zauważając ten problem, osoby odpowiedzialne za to, w tym właśnie Holenderska Federacja, też zwracała się do nas z prośbą o to, żeby przygotować takie pakiety informacyjne, audycje radiowe, docierać z informacją o tym, że jest to po prostu niebezpieczne. Dlaczego tak jest? No, przenosimy swoje sposoby spędzenia wolnego czasu, swoje urlopy, sposób najczęściej, jeżeli mówię tutaj o mężczyznach, sposób spędzenia wolnego czasu, to jest gdzieś na plaży, na kocu, być może z jakimś małym, jasnym albo kilkoma. No i skutkiem czego zmniejsza się nam percepcja i ocena tego niebezpieczeństwa. No i pojawiają się właśnie takie pomysły, o których pan redaktor
mówił. No tak, ale skoro Niemcy, Francuzi, Holendrzy tak rzadko toną w porównaniu do Polaków, to co tam się wydarzyło? Tam jest od dziecka wbijane do głowy, nie jesteś bohaterem, nie umiesz tak naprawdę dobrze pływać, woda to żywioł?
Myślę, że też i umiejętność pływania, no i świadomość tego, że z żywiołem tutaj nie wygrasz, ona powoduje to, że nie podejmowane są takie próby. Pamiętam, kiedy byliśmy, z życia wzięty taki przykład, kiedy byliśmy na szkoleniu w Niemczech, widzieliśmy taką sytuację, w której na kąpieliskach niemieckich nie ma bojek, nie ma wyznaczonych 100-metrowych czy 200-metrowych obszarów bezpiecznych, na których znajdują się ratownicy, tylko po prostu ludzie wchodzą do wody, kiedy chcą i w którym miejscu tylko chcą. Ratownicy są po to, żeby jeżeli pojawi się taka sytuacja, to z całym sprzętem ruszyć do wody, udzielić pomocy, wyciągnąć. Za to są w tym momencie oceniani. Jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, pamiętam wtedy, one zmieniały się, czyli była taka mała falka, która później zrobiła się dość uciążliwą falą, która słabo umiejącym pływać osobom mogła sprawić duży problem. No i na długości 2,5 km jest ustawiony radiowęzeł, do tego radiowęzeł skopiowany jest na promenadzie i nagle pojawia się komunikat, że w związku z warunkami atmosferycznymi proszeni są wszyscy o wyjście z wody. Zajęło to może 5 minut. Z kilkuset osób, które znajdowały się w wodzie, pozostało może 7, może 8 osób. No i zakładam, że większa z nich to nie rozumiała tutaj tego komunikatu, bo byli to niestety obcojęzyczni turyści. Natomiast Ordnung muss sein i po tym komunikacie ludzie wyszli z wody, bo ktoś stwierdził, że może być niebezpiecznie.
U nas wiesza się flagę?
U nas wieszamy flagę. Gdy pojawi się taki komunikat, no to obawiam się, że w niektórych miejscach mogło być wręcz przeciwnie, tak? Jest niebezpiecznie, to ja wam pokażę teraz, że ja sobie dam radę. Oczywiście żartuję, natomiast z naszej strony wieszamy flagę, oczywiście też flagę koloru czerwonego oznacza, że jest niebezpiecznie, nie wchodzimy do wody, ale mamy jurysdykcję tylko na poziomie kąpieliska, czyli tych 100 metrów. Dodatkowo wdrażamy wtedy patrole piesze, czy na łodzi motorowych, czy na skuterach, czy na samochodach bądź quadach. Wykorzystujemy też do tego drony, które są świetnym uzupełnieniem, przedłużeniem ręki i głosu ratownika. Taki dron zawisa nad niesubordynowanymi turystami i zachęca ich jednak do powrotu na brzeg i to naprawdę działa. Dron z głośnikiem przekazuje informacje ratownika, który jest 300 metrów od danego obiektu i takie coś jako nowość właśnie mamy możliwość realizować w Międzyzdrojach.
Widzimy, że coś niebezpiecznego dzieje się na wodzie. Czy raczej nie widzimy, bo tonącego nie widać, tonący po cichu tonie, ale jeżeli już zauważymy coś niepokojącego, jak się zachować?
Po pierwsze powiadomimy od razu służbę, zadzwonimy pod numer 112, przekażmy tą informację dyspozytorowi. Dyspozytor uruchomi policję, pewnie straż pożarną i w ostatniej kolejności wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, więc służby już będą w drodze w tym ratownicy. Następnie spróbujmy, jeżeli warunki na to pozwalają i nie będzie to narażało nas na niebezpieczeństwo, spróbujmy podać coś takiej osobie, czy
nie rękę.
Nie, absolutnie rękę, może jakiś fragment parawanu, może jakąś tyczkę, może dmuchany materac. To są rzeczy, które osoba może chwycić, przytrzymać się na nich na powierzchni, pozostać chwilę na powierzchni wody, uspokoić oddech, no i dalej oczekiwać na przyjazd służb, albo ją po prostu ściągnąć za pomocą tego. Słyszałem i widziałem już w niektórych gminach pojawiają się takie stojaki bezpieczeństwa, na których znajdują się na przykład bojka SP zwana Słonecznym Patrolem, taka pomarańczowa, którą też można wykorzystać do tego celu. Najczęściej jest ona jeszcze zdublowana z rzutką. I taka rzutka, taka lina też jest kapitalnym sposobem, sprzętem do ratowania. Rzucając ją, możemy zwiększyć zasięg do 12-15 metrów. Myślę, że taka osoba, która dawno nie rzucała liną, poradzi sobie z tym na tą odległość. Pamiętajmy o tym, żeby udzielać tej pomocy, nie dbając o własne bezpieczeństwo. Nie powiększajmy liczby osób zagrożonych, bo często bywa tak, że szczególnie dzieci wiszące, gdzieś tam potrzebujące pomocy na falochronie, one jakby aktywizują inne osoby na plaży, niekoniecznie potrafiące dobrze pływać i które powinny w tej akcji uczestniczyć. No i z jednego przypadku tonięcia robi się nam, czy może nam się zrobić nagle 5-6 osób, które będzie potrzebowało pomocy.
Ja pamiętam, czyli krótko mówiąc, babcia może bardziej pomóc, wzywając pomoc na brzegu, tak, niż wchodząc do tej wody.
Tak, przekażmy tę informację jak najszybciej na 112 i żeby w naszym kierunku już udawali się profesjonaliści. Mówię tutaj o służbach i o ratownikach wody.
A którą sytuację pan pamięta, bo wszedłem w zdanie?
Ja pamiętam taką sytuację w okolicach Darłowa, na wschód od Darłowa, to jest miejscowość Cisowo i tam są takie długie ostrogi długości, czyli falochrony potocznie rzecz biorąc, na których w wyniku niefrasobliwości utknął jeden z mężczyzn. Właściwie te falochrony utrzymywały go przy życiu, bo on słabo pływał, ale złapał się ich i tak wisiał, oczekując na pomoc. Dwie osoby ruszyły mu z pomocą. Za chwilę te dwie osoby miały problem ze względu na silny prąd wody wyciągający w morze, miały problem z powrotem na brzeg. Ruszyły, kolejni panowie ruszyli, żeby udzielić tej pomocy, skutkiem czego było 8 osób łącznie w wyniku jednego niefrasobliwego zachowania. 7 kolejnych osób również potrzebowało pomocy i niestety ten pan, który jakby rozpoczął ten łańcuch, nie przeżył tej sytuacji, pozostałych udało się uratować. No, niemniej jednak pokazuje to, jak te niewłaściwe zachowania mogą rozpocząć jakby łańcuch dalszych wypadków wyciągania kolejnych osób do strefy zagrożenia.
Jak wygląda sytuacja z ratownikami w tej chwili? Macie jeszcze problemy, czy już nie? Finansowo udaje się to spiąć, te wakacje? Gminy przeznaczają więcej pieniędzy na to, żeby ratownicy się pojawiali na plażach?
Jeżeli chodzi o te gminy, które zatrudniają same ratowników, bo ustawa też pozwala na to, żeby albo gminy same zatrudniały, albo zalecały to właśnie podmiotom ratowniczym, takim jakim na przykład jest WOPR, to gminy samodzielnie przygotowują większe środki finansowe na to, bo wiedzą, z jakimi trudnościami tutaj borykają się koszty utrzymania, koszty wynagrodzenia ratowników, koszty ich kwaterunku, ich wyżywienia cały czas wzrastają i to oczywiście będzie generowało tutaj większe koszty. Jeżeli chodzi o te firmy, które startują w przetargach, no to one kalkulują to w zasadzie dość prawidłowo i tutaj też te środki finansowe wzrastają, natomiast troszkę wolniej. Jeżeli chodzi o przygotowanie do sezonu, myślę, że już po czasy po-covidowe mamy za sobą tą dziurę z brakiem szkolenia i brakiem jakby nowych zasobów udało się już zasypać. Mamy dość liczną odpowiedź ze strony nowych ratowników wodnych, ale głównie staramy się opierać na sprawdzonej, doświadczonej kadrze, a tą młodzież oczywiście też zachęcamy do aplikowania do pracy. Są jeszcze, myślę, jakieś wakaty na sierpień. Niemniej jednak staramy się opierać na tej kadrze, która już jest z nami kilka lat, uzupełniając ją o młody narybek.
Ile zarabia ratownik nad morzem?
Oczywiście dla ratowników będą to małe pieniądze, ale sami możecie Państwo ocenić, czy kwota 7,5 tysiąca złotych wpływająca na konto takiego 19-20-letniego ratownika bądź ratowniczki, czy jest małymi pieniędzmi. No, z punktu widzenia jakby porównania tego do innych zawodów, wydaje się, że nie. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że ratownicy muszą, żeby takie pieniądze otrzymać, muszą pracować w dość trudnych warunkach przez 7 dni w tygodniu po 8 godzin. Także żeby zarobić te pieniądze, trzeba tak naprawdę przepracować 31 dni wakacji, czyli trzeba nie mieć tych wakacji. No, niektórzy...
Ale zostaje na czysto, jak rozumiem, bo jest jeszcze wyżywienie i
tak jest,
mieszkanie.
Jest wyżywienie, jest mieszkanie, to wyżywienie najczęściej to jest jeden, to jest jakieś obiadokolacja, ale czasami bywa całe pełne wyżywienie, tak więc naprawdę można z tych wakacji przywieźć dość spory, dość solidny pieniądz. Niemniej jednak no, trzeba pamiętać, że jest to ciężka praca, bo te 8 godzin codziennie trzeba wytrzymać, niezależnie od warunków pogodowych, czy wieje wiatr, czy pada deszcz, czy od 5 dni jest na przykład 25, 26 czy 30 stopni. Trzeba być gotowym w każdej chwili, w każdym czasie do tego, żeby udzielić pomocy i ruszyć do akcji w sytuacji, kiedy zauważymy taką osobę potrzebującą pomocy.
Są bonusy za uratowanie życia?
Rzadko zdarza się podziękowanie. Najczęściej jest to poklepanie przez kolegów na stanowisku kolegów, gratulacje od kierownika i tak się sytuacja kończy.
Taka robota, jeżeli chodzi
o jakieś frukty czy gratyfikacje finansowe, absolutnie nic takiego nie ma miejsca. No, wydaje mi się też, że jest sporo naprawdę osób, które nie przyjeżdżają tutaj dla pieniędzy, tylko po to, żeby dać coś od siebie i mieć satysfakcję z tego, bo to jest coś, czego się nie kupi, czyli ta satysfakcja z uratowania ludzkiego życia. Trzeba to przeżyć i naprawdę jest to fantastyczne przeżycie, które zmienia później światopogląd.
Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem w rozmowie pod krawatem przedwakacyjnej był Apoloniusz Kurylczyk, prezes Zachodniopomorskiego WOPR-u.
Dziękuję bardzo.